Słuchają Państwo Radia Wnet. Jest godzina 7:16, a gościem Poranka Wnet jest polski polityk, nauczyciel akademicki, prawnik specjalizujący się w prawie konstytucyjnym i zdobywca Korony Ziemi Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Kiedyś, mam nadzieję, jeszcze porozmawiamy o tej Koronie Ziemi, ale dziś chciałabym zapytać, jak pan się czuje? Co będzie dalej? Senat nie poparł kandydatury pana na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich i co teraz?
No, rzeczywiście zabrakło jednego głosu. Kompromisowa propozycja, którą przygotowałem i która, myślę, była potrzebna, żeby wybrnąć z tego rocznego już właściwie pata dotyczącego wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, nie uzyskała akceptacji Senatu, tak jak nie uzyskuje akceptacji Senatu właściwie każda ważna ustawa, każdy ważny projekt, który wychodzi z Sejmu i trafia do Izby Wyższej polskiego parlamentu. Widzimy, że napięcie na opozycji jest duże. Dzień później został wyrzucony pan Raś i Zalewski. Ja najbardziej żałuję tego, że nie udało się nawiązać jakiejś rozmowy, że właściwie rozmowę udało się nawiązać, ale że na odwagę nie zdobyły się osoby o takim bardziej tradycyjnym spojrzeniu w Platformie Obywatelskiej, osoby, które nazywane są konserwatystami i że one jednak nie wsparły tej zmiany. Jak widzimy, ich sytuacja tak czy inaczej w Platformie jest trudna, więc myślę, że należało się odważyć i wyrazić głośno swoje stanowisko.
W 2019 był pan jednym z dwóch autorów wniosku grupy posłów PiS-u, Konfederacji i Kukiz 15, którzy wystąpili do Trybunału Konstytucyjnego o wniosek o stwierdzenie, że dopuszczalność aborcji z powodu dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z Konstytucją RP. W trakcie, kiedy pojawiła się informacja, że będzie pan kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich, pojawił się w pana rodzimym mieście plakat Rzeźnik Praw Obywatelskich. Czy pan nie żałuje swoich wyborów? Czy pan, gdyby po raz kolejny taka sytuacja się pojawiła, podjąłby tę samą pracę?
No, wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczył niezgodności z konstytucją przepisów ustawy, która pozwalała na selekcję chorych i niepełnosprawnych dzieci. No, z punktu widzenia polskiej konstytucji ten wniosek był pewnego rodzaju nawet obowiązkiem parlamentarzystów, bo obowiązywały niezgodne z konstytucją, z ustawą najwyższą przepisy. Każdego roku około 1000 dzieci było zabijanych, przy czym znakomita ich większość mogła normalnie żyć. No myślę to na przykład o dzieciach z zespołem Downa, z zespołem Turnera, czy z podobnymi chorobami, z podobnymi niepełnosprawnościami. No to jest oczywiście pytanie, czy społeczeństwo chce wspierać kulturę życia, czy godzi się na cywilizację śmierci, jak pisał Jan Paweł II, a co też zostało zapisane w wielu aktach prawa międzynarodowego i także w polskiej konstytucji. Ja uważam, że konstytucję powinniśmy traktować poważnie, a już w szczególności musimy poważnie traktować te najważniejsze gwarancje, które przysługują nam z racji tego, że jesteśmy ludźmi, nie dlatego, że tak chce państwo, że tak chce rząd, że tak chce większość obywateli. Każdy z nas ma prawo do życia niezależnie właśnie od tych wszystkich okoliczności. Ale dlatego nie żałuję, dlatego uważam, że było to potrzebne, ważne. W pewnym sensie było to jakimś sensem dla wielu osób tego, że w 2015 roku Zjednoczona Prawica wygrała wybory, że ja osobiście zostałem posłem. Dobra zmiana to na pewno były wszystkie te dobre rzeczy w sferze społecznej, które się stały, które symbolizuje 500+, ale dobra zmiana to było także staranie się o tych najsłabszych, najsłabszych z najsłabszych, można tak powiedzieć. Także uważam, że dobrze się stało, że ta sprawa została załatwiona. Chociaż trochę to trwało, no ale dobrze, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jest to niezgodne z konstytucją. Było to zresztą właściwie, można powiedzieć, oczywiste, dlatego że nie było to orzeczenie jakoś precedensowe. Ono tylko przypominało te zasady, które w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego były już znane od 25 lat.
Czy ma pan jeszcze szansę na to, żeby jednak przekonać Senat? Czy to już jest sprawa zamknięta?
No, to jest sprawa zamknięta, że w momencie, w którym brakuje jednego głosu, Sejm, parlament musi podjąć kolejną próbę wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Sytuacja oczywiście jest inna niż wcześniej, dlatego że jednocześnie konkretyzuje się to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym w lipcu odchodzi definitywnie Adam Bodnar z tego stanowiska, więc no, parlament musi podjąć kolejną próbę. Nie wiem, czy to się uda w tym konstytucyjnym terminie, ale ta próba powinna zostać rozpoczęta. No, a jeśli nie, no to pewnie, albo czy niezależnie od tego, czy będzie podjęta, będą musiały być przeprowadzone zmiany w ustawie, które dostosują ustawę do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
Jak pan się przygotowywał do spotkania z Senatem, ale na pewno jak pan otrzymał taką propozycję, to przeanalizował pan to, co się dzieje w obszarze działań Rzecznika Praw Obywatelskich i z czym mamy największy problem w państwie?
No, tych spraw jest olbrzymia ilość. Jako parlamentarzysta wiem, że mnóstwo ludzi odbija się od drzwi Rzecznika Praw Obywatelskich i przychodzi do biur poselskich. I tak jest w całej Polsce. No, na pewno było to związane z tym, znaczy związane jest to z dwoma problemami. Po pierwsze tym, że ilość problemów, z którymi stykają się obywatele, jest bardzo duża, jeśli chodzi o funkcjonowanie sądów, jeśli chodzi o ustawodawstwo, jeśli chodzi o sytuację takiej krzywdy czy poczucia krzywdy obywateli. A druga sprawa to taka, że jeśli rzecznik zajmuje się sprawami, które wychodzą poza to, o czym mówi konstytucja, czyli stanie na straży praw i wolności jednostki, to siłą rzeczy na sprawy ludzi, prostych ludzi, na nasze sprawy jest mniej czasu. Adam Bodnar, którego nie krytykowałem w kampanii wyborczej, właściwie do niego się nie odnosiłem, bo uważałem, że to nie byłoby eleganckie, dużo miłości energii poświęcił właśnie na takie uczestnictwo, aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, w życiu społecznym, podejmując sprawy, które wielokrotnie zupełnie nie mieściły się w tym obszarze jego odpowiedzialności. W każdej dyskusji prawnej, w każdej dyskusji politycznej jego głos właściwie był w ostatnim czasie obecny, czy w prawie każdej. I to na pewno też nie służyło takiej koncentracji na sprawach ludzkich.
Teraz po głosowaniu w Senacie, czym pan się będzie zajmował? Co jest takim tematem w pana działalności poselskiej i życiowej być może, co będzie pana pochłaniać? Czy ma pan już jakieś plany?
To dla mnie na pewno ważna jest ta sfera taka, powiedzmy, ducha, nie tylko ciała, ale także ducha. Jako poseł regionalny zajmuję się właśnie, duży nacisk kładę na kontakt z wyborcami, staram się pomagać mieszkańcom Poznania, powiatu poznańskiego, wspierać lokalne inwestycje, jestem tutaj bardzo aktywny i ruchliwym posłem. Natomiast w pracy w Warszawie w tej kadencji, w poprzedniej kadencji należałem do najbardziej aktywnych legislacyjnie posłów. W tej dokonałem pewnej zmiany i raczej koncentruję się na takich projektach, które są dodatkową wartością dla kraju i dodatkową wartością dla Zjednoczonej Prawicy na tej sferze spraw, które są ważne dla konserwatywnych, dla naszych ideowych wyborców. I tak jak udało się przeprowadzić zmiany dotyczące edukacji domowej, tak teraz mam dwa kolejne projekty ustaw. Pierwszy to jest projekt ustawy wspierający edukację niepubliczną i i edukację publiczną, ale nie samorządową, ponieważ uważam, że ten przepis konstytucji z artykułu 47 o prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami musi znajdować konkretyzację w przepisach ustaw. Powinniśmy pozwolić rodzicom, jeśli chcą, zakładać szkoły, korzystać ze szkolnictwa niepublicznego. Wiemy też, że przecież sytuacja w szkołach jest bardzo różna. Pan minister Czarnek podejmuje wiele ważnych i potrzebnych inicjatyw, no ale szkoły w wielu miejscach znajdują się pod kuratelą samorządu i tam, gdzie samorządy są takie mocno zideologizowane, progresywne, jest duży nacisk na szkołę. Więc to tylko jest dodatkowy argument, żeby pozwalać rodzicom tam, gdzie chcą, żeby mogli, społeczeństwu, żeby mogło tworzyć własne szkoły w oparciu o te wartości, które dla nich są ważne. Bo często są to oczywiście wartości tradycyjne i uważam, że powinniśmy jak najwięcej tlenu dać tej części społeczeństwa, która chce brać sprawy w swoje ręce.
Łatwiej było zdobyć koronę ziemi niż szczyty polityczne?
To zdobywanie szczytów korony ziemi było wielką przygodą i wielką radością, ale często też oznaczało umiejętność wycofania się. Na Mont Blanc wchodziłem dwukrotnie, dopiero drugi atak szczytowy się powiódł. Na Everest, na najwyższy szczyt korony ziemi, najwyższy szczyt świata, wchodziłem trzykrotnie, więc raz zabrakło 1000 metrów, bo załamała się pogoda, raz 500 metrów, bo nawaliła maska tlenowa, ale za trzecim razem się udało i satysfakcja była wielka. Więc akurat góry hartują człowieka, hartują charakter, też pomagają nam dorastać i dojrzewać. Właśnie ta historia z Everestem była bardzo ciekawa, bo byłem przekonany, że za pierwszym razem uda się wejść. Natomiast z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich od początku widzieliśmy, że sprawa jest trudna, że sprawa jest właściwie niemożliwa do wykonania, jeśli te pancerze partyjne pozostaną na swoich miejscach, no ale bardzo już niewiele zabrakło, bo to był jeden głos. Tą rzeczą, która była niezwykle istotna i która udała się na etapie Sejmu, a tylko w jakimś niewielkim stopniu na etapie Senatu, było to, że udało się przekonać osoby spoza Zjednoczonej Prawicy, że są takie sprawy, w których ludzie o tradycyjnych, konserwatywnych poglądach, wolnościowych poglądach muszą działać razem. I tutaj, że i część, duża część Konfederacji, środowiska Kukiz 15, ale także grupa posłów niezrzeszonych, czy nawet z Koalicji Polskiej, okazała swoją życzliwość, bo tych głosów było 240 na tak i prawie 20 wstrzymujących się i nieobecności w Sejmie, że widać było, że tutaj to, co dla mnie w polityce jest ważne, ta sfera ducha, w której no trzeba jakby pozostawić tylko to myślenie partyjne, o której Andrzej Duda w kampanii mówił jako Koalicja Spraw Polskich. W Sejmie to zafunkcjonowało, choć może jeszcze nie w pełni, a w Senacie no, w takim zalążkowym stanie. No bo tak też trzeba traktować wstrzymanie się od głosu pana senatora Filipa Libickiego. Szkoda, że nie zagłosował za, bo być może byłoby to przesądzające. Natomiast w takich sytuacjach no, konserwatyści tu powinni działać razem. Te sprawy partyjne powinny być odkładane na bok.
No to będziemy obserwować kolejny atak na koronę ziemi albo na koronę szczytów politycznych. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego.
Dziękuję pięknie i dobrego dnia.
Poseł Bartłomiej Wróblewski był gościem Poranka Wnet. Życzę dobrego dnia. Natomiast teraz dla Państwa nasz Częstograj. Dance Like Dynamite szukam. Dance Like Dynamite to rockowa supergrupa z Trójmiasta, która powstała wiosną 2015 roku w Sopocie. Liderem formacji jest Krzysztof Sadosadowski, który wskazuje nagranie Szukam jako piosenkę przewodnią albumu Litania Kłamstw. No to dla Państwa teraz Szukam.